Dzisiaj rozmowa z generałem Robertem Spaldingiem, ekspertem od spraw chińskich. Byłem, zaraz Państwu powiem, kim byłem, był emerytowany generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Obecnie służy jako starszy pracownik naukowy w Hudson Institute. Jego prace koncentrują się na stosunkach amerykańsko-chińskich, bezpieczeństwie gospodarczym i narodowym oraz równowadze militarnej Azji i Pacyfiku. Autor książki Niewidzialna wojna i Wojna bez zasad. Te książki są dostępne na naszym rynku, a z generałem Robertem Spaldingiem rozmawia Piotr Mateusz Bobołowicz.
Reading your book about this war,
czytając pańską książkę o tej wojnie bez żadnych reguł, bez ograniczeń, można odnieść wrażenie, może mylne wrażenie, że wojna konwencjonalna należy już do przeszłości. Ale teraz na Ukrainie obserwujemy konwencjonalny konflikt z działami, czołgami, ze szturmującymi żołnierzami. Czy naprawdę wojna konwencjonalna to przeżytek?
Tanks with storming troops. So is it really a thing of a past?
Nie, nie sądzę, że wojna w tradycyjnym sensie należy już do przeszłości, chyba że mówimy o dwóch przeciwnikach posiadających broń nuklearną. Ponieważ uważam, że jeśli mamy wojnę między dwoma krajami, które mają broń nuklearną, ryzykujemy katastrofalne zniszczenie planety i być może ludzkości. Myślę więc, że dlatego pułkownicy chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej rozpoznali, że Chiny potrzebowały broni nuklearnej. Musiały być w stanie odsunąć ryzyko ataku nuklearnego na Chiny i powstrzymać możliwy konwencjonalny atak ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych. Ale gdyby mieli broń nuklearną, prawdopodobnie nie byłoby mądrze toczyć wojnę w tradycyjnym sensie ze Stanami Zjednoczonymi lub jakimkolwiek innym rozwiniętym krajem, który miał broń nuklearną. Oprócz tego globalizacja i internet zapewniły szereg możliwości, które nie istniały przed internetem i przed końcem zimnej wojny.
So you think that the only conflicts...
Myśli pan więc, że jedyne konwencjonalne, tradycyjne konflikty są możliwe między państwami, z których przynajmniej jedno nie posiada broni jądrowej?
Tak uważam.
Czy Rosja jest dziś realnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, czy tylko Chiny?
Cóż, myślę, że Rosja ma arsenał nuklearny z pewnością porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej zaawansowany niż USA, ponieważ byliśmy niedbali w ulepszaniu naszej technologii, jeśli chodzi o broń nuklearną. To powiedziawszy, konflikt na Ukrainie jest między Ukrainą a Rosją. Rosja ma broń nuklearną. Ukraina nie ma broni jądrowej. Myślę więc, że to, na czym polegamy, to powściągliwość Rosjan. I to mnie niepokoi, zwłaszcza gdy tworzymy scenariusz, w którym Putin czuje się zawstydzony lub osaczony. Myślę, że to jest potencjalna sytuacja, w której może dojść do użycia broni jądrowej. Myślę więc, że jeśli chodzi o wojnę, w tym przypadku nazwałbym ją wojną zastępczą. Tak więc Ukraina i Rosja toczą wojnę zastępczą w ramach drugiej zimnej wojny, którą teraz tworzymy. Zrozumieliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny. Byliśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o to, jak podchodziliśmy zarówno do konfliktu koreańskiego, jak i wojny w Wietnamie. Jeśli chodzi o stworzenie możliwości wykorzystania broni jądrowej przez Chiny lub Rosję. A w przypadku wojny koreańskiej nie sądzę, żeby Chińczycy mieli wtedy broń nuklearną. Nie pamiętam dokładnej daty zdetonowania ich pierwszej broni, ale z pewnością mieli ją podczas wojny w Wietnamie. Więc myślę, że to jeden z powodów, dla których mieliśmy zasady zaangażowania w odniesieniu do wojny koreańskiej i wojny w Wietnamie. I myślę, że jest to rzecz, którą straciliśmy z oczu w przypadku wojny na Ukrainie i jest to uczucie, uważam, że to niebezpieczne. Uczucie, że Rosjanie mogą zostać całkowicie pokonani na Ukrainie, bez stwarzania ryzyka użycia broni jądrowej. I myślę, że to fałszywe poczucie. Myślę, że to prawdopodobnie najbliżej użycia broni jądrowej, gdzie znajdziemy się w najbliższym czasie.
Powiedział pan, że pokonanie rosyjskiej armii na polu bitwy jest niebezpieczne, ale może istnieje inny sposób na pokonanie Rosji, może używając tych technik, tej wojny bez zasad, opisanych w pana książce.
Cóż, więc tutaj jest problem, przynajmniej w przypadku Rosji. Wie pan, stworzyliśmy sankcje przeciwko Rosji, ale Chińczycy w zasadzie zapewniają im środki na uniknięcie tych sankcji. Chiny, Iran, Korea Północna. Tak więc Rosja ma poprzez Chiny środki do kontynuowania tej wojny w nieskończoność. W rzeczy samej Chińczycy niedawno wysłali pojazdy opancerzone do Rosji. I to jest naprawdę szalona rzecz w wojnie na Ukrainie. Że podczas gdy dostarczamy Ukrainie broń i sprzęt, i popieram to wsparcie, nadal pozwalamy Chinom być częścią światowej gospodarki i czerpać zasoby z Zachodu. Zasadniczo dostarczamy zasoby obu stronom wojny. Tak więc w pewnym sensie, pozwalając Chinom być częścią globalizacji, przedłużamy wojnę, ponieważ mają one możliwość wykorzystania tego połączenia, tego globalnego połączenia do wspierania objętej sankcjami Rosji.
To support a sanctioned Russia.
Jak my, demokracje, możemy bronić się przed autorytarnymi państwami, takim jak Rosja, takim jak Chiny? Nie możemy kontrolować wszystkiego. Jednym z punktów, myślę, że nawet głównych punktów pańskiej książki jest to, że nasza struktura dowodzenia jest zbyt rozproszona, nie jest zespolona. Nie możemy skutecznie koordynować funkcjonowania różnych służb, służb bezpieczeństwa, armii, etc. Czy możemy się bronić jako demokracje?
Myślę, że są w tym dwa aspekty. Po pierwsze, czy chcemy zachować wolny świat? Czy chcemy zachować zasady i wartości wolnego świata? Jeśli chcemy, to musimy odizolować się od reżimów totalitarnych. Nie możemy mieć z nimi kontaktu. Nie możemy mieć kontaktu medialnego, nie możemy mieć kontaktu finansowego. Nie możemy mieć kontaktów politycznych w naszych społeczeństwach, ponieważ wykorzystują te zasady do podważenia samej kultury naszych wolnych społeczeństw. Więc to numer jeden. I zrobiliśmy to dobrze podczas zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim. Musimy pozwolić na izolację ich systemów, aby ich systemy nie były efektywne w alokacji zasobów i nie były produktywne przez brak dostępu do Zachodu. To numer jeden. Myślę, że po drugie, tak, możemy bronić wolnych społeczeństw w tym zakresie. I pokazaliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny, a to poprzez zapewnienie masowego odwetu za każdy atak na sojusznicze państwo. I myślę, że w ten sposób musimy zacząć myśleć o świecie. Musimy zasadniczo wyraźnie oddzielić reżimy totalitarne od wolnych społeczeństw i pozwolić obywatelom wolnych społeczeństw rozwijać się, pozwolić im osiągnąć ich prawdziwy potencjał, mieć produktywność, mieć wolność, a następnie pozwolić obywatelom tych krajów, które są w państwach totalitarnych, być świadkami kwitnącego wolnego świata i zrozumieć, że ich system jest rzeczywiście wadliwy i nie sprzyja zapewnianiu warunków ekonomicznych, dobrobytu i możliwości życia swoim prawdziwym potencjałem. I to musi trwać przez jakiś czas. Widzieliśmy to podczas pierwszej zimnej wojny. To nie jest natychmiastowe. Niestety, to co mamy dzisiaj, ponieważ Chiny i reszta autorytarnych reżimów, z wyjątkiem takich jak Korea Północna, a teraz Rosja i Iran, są podłączone do globalnego systemu handlu, globalnego systemu finansowego, globalnego systemu politycznego. I powoli podkopują zasady i wartości wolnych społeczeństw, zarówno w systemie międzynarodowym jak ONZ, ale także w systemach politycznych naszych własnych społeczeństw. Więc dzisiaj amerykańskie korporacje i instytucje finansowe przez swoje relacje z Chinami powoli erodują samą tkankę amerykańskiego społeczeństwa w sposób, który przynosi efekt przeciwny dla zamierzonego dla nas, utrzymywania naszych zasad i wartości. Więc to będzie trwało i trwa przez ostatnie 3 dekady i myślę, że będzie trwało, dopóki nie zaczniemy oddzielać się, nasze narody, od reżimów totalitarnych, nie pozwalając im na związki handlowe, finansowe, medialne, polityczne, połączenia internetowe z naszymi społeczeństwami, a następnie pozwalając naszym społeczeństwom zacząć leczyć się z tych ingerencji i wpływów tych społeczeństw, a następnie zapewnić zdolność, by całkowicie zniszczyć naszych przeciwników. Jeśli rzucą nam wyzwanie w tradycyjnym militarnym sensie i pozwolić, aby ta wojna trwała dalej. Dopóki nie dojdzie do zrozumienia od obywateli, którzy mieszkają w tych regionach, w totalitaryzmie, że to nie jest właściwy sposób bycia, a potem rozpoczynają proces dekonstrukcji. Tak właśnie stało się podczas pierwszej zimnej wojny i myślę, że może się to powtórzyć podczas drugiej zimnej wojny, ale dopiero wtedy, gdy będziemy mieli klarowny podział.
What do you think about Joe Biden's policy?
Co sądzi pan o polityce Joe Bidena, polityce bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec Rosji i Chin? Myśli pan, że może być on pod wpływem jakichś dziwnych powiązań?
Cóż, myślę, że już jest pod wpływem, ponieważ Waszyngton jest pod obcymi wpływami. Na przykład firmy, organizacje i kancelarie prawnicze nie są głównie chińskie. Są przede wszystkim amerykańskie lub wielonarodowe i zasadniczo lobbują w imieniu polityki, której chce komunistyczna partia Chin. Ponieważ pozwoliliśmy im tworzyć te powiązania handlowe, finansowe, gospodarcze czy polityczne. I mają powiązania z naszymi think tankami. Mają powiązania z naszymi firmami PR, kancelariami prawnymi. Mają powiązania z naszymi korporacjami i instytucjami finansowymi. Więc kiedy spojrzymy na jakiekolwiek przepisy w Stanach Zjednoczonych, które pojawiają się w Kongresie, które mają chronić nas przed chińskimi wpływami, to są one rozwadniane przez nasze własne firmy, naszych własnych ludzi. Więc tak działa nieograniczona wojna. Działa poprzez ludzi w organizacjach kraju. Nie chodzi o to, że mamy Chińczyków, którzy wywierają wpływ, chociaż z pewnością to też, ale zdecydowana większość pochodzi od Amerykanów i innych obywateli innych wolnych społeczeństw, którzy próbują się wzbogacić, co jest w porządku w społeczeństwie kapitalistycznym, ale sposób, w jaki się bogacą, został naznaczony wpływem komunistycznej partii Chin, aby zapewnić korzyści partii, a więc wszelkie środki ochronne, takie jak, wiesz, wstrzymanie handlu, zatrzymanie integracji finansowej lub którakolwiek z tych rzeczy, których komunistyczna partia Chin używała do stworzenia miejsc pracy w Chinach, zasadniczo są atakowane przez nasze własne firmy.
Let's get back to the war in Ukraine.
Wróćmy do wojny na Ukrainie. Jaki jest stosunek Chin do tej wojny i jakie są obecnie chińskie cele w tej wojnie?
Powiem prosto. Nie chcą, aby Rosja przegrała. Dlatego, że chcą mieć pewność, że Rosja nie przegra. Będą wspierać Rosję do tego stopnia, żeby Rosja odnosiła sukcesy w realizacji swoich celów. I myślę, że gdybyśmy spojrzeli teraz na rosyjskie cele, po ponad roku konfliktu, prawdopodobnie zostały nieco ograniczone. Zamiast domagać się obalenia ukraińskiej władzy, prawdopodobnie byliby zadowoleni z jakiegoś terytorium i utrzymania tego terytorium. I oczywiście Ukraina tego nie chce. I to jest ta zagwozdka, którą mamy. Nawiasem mówiąc, to ta sama zagwozdka, którą mieliśmy podczas wojny koreańskiej, która była tak naprawdę pierwszą wojną zastępczą pierwszej zimnej wojny. I ewoluowała w podobny sposób. Było tam dużo przepychanek w jedną i drugą stronę, zanim doszliśmy do zawieszenia broni. I nadal nie osiągnęliśmy pokoju na Półwyspie Koreańskim. Nadal jesteśmy w stanie wymuszonego rozejmu. Myślę więc, że jeśli zamierzamy zapobiec ryzyku wojny nuklearnej, to sposobem, by temu zapobiec, jest jakiś wynegocjowany rozejm. Nie pokój, nie uznanie, że któreś z terytorium Ukrainy należy do Rosji, tylko uznanie, że nie zamierzamy zabijać ludzi z tego powodu, dopóki nie będziemy mieli jakiegoś ostatecznego rozwiązania. To ostateczne rozwiązanie musi być związane ze zniszczeniem, ostatecznym zniszczeniem komunizmu i totalitaryzmu w krajach takich jak Rosja i Chiny. Teraz Rosja, kto wie, może zobaczyć upadek reżimu Putina, kiedy go zabraknie. A potem możemy zobaczyć otwarcie Rosji, kto wie. Nie wiemy, jak potoczy się ta ideologiczna wojna, zimna wojna. Ale z pewnością tak długo, jak długo zaangażowana jest komunistyczna partia Chin. Będzie ona podżegać, przekonywać coraz więcej krajów do przyjęcia jej systemu politycznego. Nie po to, by być pod chińskim panowaniem per se, ale z pewnością staną się państwami autorytarnymi, w których to już obywatele nie kształtują społeczeństwa, ale raczej forma społeczeństwa, które mają, jest narzucona obywatelom.
On one hand you said that China doesn't want Russia to lose.
Z jednej strony powiedział pan, że Chiny nie chcą, aby Rosja przegrała, ale z drugiej strony widzimy, że osłabienie Rosji stwarza miejsce dla chińskich wpływów w Azji Środkowej.
Yes, absolutely. And I think you're going to see that.
Tak, absolutnie. I myślę, że zobaczymy, że tak jak Związek Radziecki pochłaniał byłe państwa sowieckie, myślę, że Chiny będą wywierać coraz większy wpływ na zarządzanie swoimi proxy. I nazwałbym dziś Rosję proxy Chin.
Myśli pan, że Chiny pozwoliły na tę wojnę?
Cóż, wie pan, Putin pojechał do Chin i spotkał się z Pekinem przed inwazją. Gwarantuję, że powiedział Xi Jinpingowi, że zamierza zaatakować. Nawiasem mówiąc, to jest to samo, co Kim Il-sen w wojnie koreańskiej. Pojechał do Moskwy, pojechał do Pekinu i powiedział, chcę rozpocząć tę wojnę. I dali mu na to przyzwolenie. Więc zdecydowanie uważam, że Putin poprosił Xi o pozwolenie i otrzymał.
Czy Chiny zaatakują Tajwan?
Tak.
Więc kiedy?
Nie wiem, ale powiedziałbym, że to w dużej mierze zależy od wyborów prezydenckich w USA i od tego, jak Chiny myślą, że to się skończy.
Więc jeśli Chiny zaatakują Tajwan, USA zamierzają interweniować, czy nie?
Nie możemy. To mogłoby przerodzić się w konflikt nuklearny. Myślę więc, że rolą Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o inwazję na Tajwan, byłoby umożliwienie ewakuacji tych amerykańskich obywateli z Tajwanu i tych Tajwańczyków, którzy chcą uciec od rządów komunistycznych Chin.
Z generałem brygady Robertem Spaldingiem rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. Cały ten wywiad w języku angielskim mogą państwo odsłuchać na podcastowym kanale Political Periscope, Spotify i na stronie Radia Wnet.